Witam Was bardzo serdecznie. Dzisiaj rozmawiam z Olą. Cześć Ola.
Cześć.
Słuchajcie, na Olę trafiłam w bardzo, bardzo wyjątkowy sposób, dlatego że jak się zastanawiałam, z kim by tu jeszcze porozmawiać o fajnej edukacji seksualnej, stwierdziłam, że po prostu wpiszę w Google hasło edukacja seksualna i na pierwszej stronie wyskoczył mi wywiad z Olą na stronie SWPS-u. I z tego wywiadu stwierdziłam, że robi fajną robotę i że chętnie z nią o tym porozmawiam. Znalazłam ją przez internet i zgodziła się, dlatego rozmawiamy. I może ja nie będę robić wstępu, bo Ola rzeczywiście prowadzi edukację seksualną że tak powiem, w trochę inny sposób niż inni moi rozmówcy, ale zaraz o tym sama Wam powie. Ale najpierw zapytam Cię, Olu, jakby jak to się stało, że zajmujesz się edukacją seksualną, bo wiem, że to też nie jest jakby Twoja pierwsza droga, że tak powiem, więc co było wcześniej, jak to się stało, że właśnie ta edukacja się pojawiła i w ogóle jak od dawna to wszystko?
Witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Myślę, że to są dosyć ciekawe pytania, zwłaszcza dla młodzieży, bo każdy ma różną swoją drogę. Ja pamiętam, że moim takim bazowym wyborem było to, że jak studiowałam psychologię, to praktycznie nie dotykaliśmy sfery seksualnej, a też jak chodziłam sukcesywnie na praktyki, jeździłam na konferencje, no to widziałam, że sfera seksualna no, nie jest pomijana, chociażby wpływ leków na tak, libido, potrzeby płciowe, wpływ tego, co się dzieje w związkach na ich dalsze losy czy dalsze losy rodziny. I gdzieś czułam, że tego po prostu nie było w tamtym czasie. I wtedy zdecydowałam się, że albo do Gdańska, albo do Gdyni. Tam był jedyny kurs edukatora seksualnego. Wybrałam się tam z koleżanką i spędziłyśmy tam ogólnie 3 weekendy ucząc się rzeczy, których nie było na studiach. I tak to się rozpoczęło. No i w związku z tym tak naprawdę, że zapłaciłam sobie za ten fragment kursu. Później weszłam w strefę młodzieży. To jest taki ciekawy dział na Uniwersytecie SWPS, który funkcjonuje od dawien dawna, który ma za zadanie tak naprawdę troszkę rozpromować uczelnię, ale też dając coś studentom. Więc taka sytuacja troszkę z psychologicznego punktu widzenia powiedzielibyśmy win-win. Czyli studenci, którzy chcieliby sobie zarobić w tym czasie, ale też zdobywać jednocześnie zawód, czy możliwości, czy uczyć się, czy zdobywać nowe kontakty, mają możliwość właśnie zarobkową, żeby jeździć po szkołach, robić zajęcia. No i SWPS właśnie ma szkoły partnerskie, te, które chciałyby się dopisać do programu. No i czy to są zajęcia, nie wiem, o stresie, czy właśnie z edukacji seksualnej, i po prostu pedagodzy szkolni, psycholodzy szkolni dzwonią do działu marketingu, on umawia konkretne zajęcia, więc i studenci zdobywają możliwości, nowe kontakty i się uczą, a studenci mają do czynienia z młodszym człowiekiem, że czasami to jest bywało dla nich lepsze niż przyjeżdża wykładowca, który jest wiele starszy, więc też ten poziom rozmowy był zupełnie inny. No i tak naprawdę wtedy trafiłam już na oddział psychiatryczny, jeżeli chodzi o praktyki. Później rozpoczęłam tam pracę i no nie dało się tego tematu edukacji seksualnej pominąć. Często pacjenci pytali, jak to jest, jak to wpłynie, co się będzie działo, więc tak naprawdę od takiej, można powiedzieć, dziś mojej potrzeby, żeby zdobyć tą wiedzę, poprzez to, że później zaczęłam w tym pracować, no okazało się, że nie da się bez tej wiedzy ruszyć do przodu i nadal wykorzystuję edukację seksualną. No, przez koronawirusa niestety nie w formie warsztatów i wykładów z młodzieżą, co czasami nam się zdarza, jeżeli chodzi o nagranie webinaru, bo SWPS też czas puszcza webinary z różnymi specjalistami, czy skierowane do młodzieży, czy do dorosłych, ale też widzę, że w gabinecie ta praca bywa potrzebna, żeby porozmawiać o konkretnych rzeczach, które są z brakami na poprzednim etapie edukacji, więc cały czas tak naprawdę edukacja seksualna mi towarzyszy, no i nie da się tego tematu pominąć. Nie wiem, czy jest jakaś osoba, z którą ja pracowałam i ten temat pominęłam, bo zawsze ktoś na niego po prostu prędzej czy później wszedł.
Okej, czyli w sumie to jest taki wątek, który nam się pojawia też w wywiadach i w ogóle, że edukacja seksualna po prostu dotyczy życia, prawda? Więc nie da się jakby tego ominąć, bo to są takie życiowe tematy.
Dokładnie tak.
Okej, a powiedz, no właśnie chciałam Cię podpytać o tą strefę młodzieży, o te zajęcia, które właśnie SWPS prowadzi. Rozumiem, że właśnie to jakby opowiedz, czy to w liceach. Opowiedz, jak to się dzieje właśnie, że trafiacie do szkoły, jakie tematy poruszacie, jak długo trwają takie warsztaty, jak reaguje młodzież, jak to wygląda?
Więc z praktycznego punktu widzenia wygląda to w ten sposób, że co roku było tak, że zbieraliśmy się w kilka osób, które chciały być w tej strefie młodzieży. Tak, czy to byli właśnie studenci, czy osoby, które ukończyły już SWPS, tak to w zależności kto po prostu jaką pracę robił i też jak szkoły reagowały na te tematy i czegokolwiek chciały. Więc każdy wymyślał, można powiedzieć, swój program, czy swoje warsztaty, które dawaliśmy działowi marketingowi, no i po prostu on taką ofertę wysyłał do szkół. Mimo, że szkoła widziała, że to jest uniwersytet SWPS, a nie ktoś inny z zewnątrz, no to mniej było strachów czy napięć, a też i tak te szkoły przyjeżdżały co jakiś czas do nas ze swoimi studentami, więc łatwiej było porozmawiać z dyrektorami szkół, żeby na przykład nas zaprosić. Więc to było tak naprawdę dwie formy. Albo dana osoba, tak, na przykład ja jechałam do szkoły i poproszono mnie o różną tematykę, tak, czy to antykoncepcji, czy o związkach, co było najczęstszym tak naprawdę tematem, który no niewątpliwie jest z zakresu edukacji seksualnej, czy z drugiej strony było tak, że była to forma wykładowa bądź warsztatowa i kilka szkół przyjeżdżało do nas na uczelni, na przykład od 8 do 15 mieli zajęcia, czy to o stresie, czy o lęku, właśnie czy z edukacji seksualnej. Mieli cały taki dzień z psychologią, po czym widziałam, że wychodzą zmęczeni, ale zawsze rozmawiali, że naładowani pozytywną dawką wiedzy, rozemocjonowani, tacy, że z chęcią porozmawiają z bliskimi. No i też sam fakt, że młodzież między sobą o tym mówiła, że robimy fajną pracę, o to czym więcej było zapytań i po prostu to się samo napędzało i potrafiliśmy mieć po kilka tysięcy w ciągu roku akademickiego uczniów, którzy byli w naszych murach, wysłuchiwali różnych ekspertów, ale też mogli się poczuć jak studenci, bo jednak półtora godziny wykładu nie zawsze zdarza się w szkołach, a u nas mieli taką możliwość, żeby poczuć jak student na uczelni i jak to jest być z wykładowcą odnośnie pewnych tematów.
Czyli rozumiem, że albo wy wchodzicie do szkoły i domyślam się, że pewnie wtedy to jest jakoś tam krócej, pewnie lekcja dwie, albo uczniowie przyjeżdżają do was i wtedy nawet mogą mieć taki cały dzień spędzić jak studenci i studentki.
Tak, na ogół to było 45 minut ze względu na to, że po prostu w szkołach nie było większej możliwości ze względu na cykl życia szkoły. To pedagodzy niejednokrotnie nie ukrywali tego, że łatwiej jest im wziąć młodzież, wyjechać i żeby to wszystko było skondensowane, niż gdzieś coś powrzucać, bo czasami realność szkoły jest taka, że nawet jak chcielibyśmy zrobić nawet 8 godzin z różnymi klasami, no to nie ma takiego dnia, żeby coś nie było ważnego i to też utrudniało. Ale nie pamiętam, że były jakieś takie kłopoty, że nie wiem, musimy przyjechać na jedną godzinę i jest problem, tylko na ogół no, zawsze te 4 godziny do 8 właśnie były po 45 minut na każdą klasę, ale też bywało tak, że na przykład ktoś powiedział, no może nie powiem tego mówić, ale ktoś powiedział, że nie idę dalej na zajęcia, zostaję u pani na kolejnym temacie. Tak? I później się okazało, że zamiast 30 osób było na przykład 60, ile to w tej sali wytrzymywaliśmy. I później nauczyciele chodzili, szukali tych uczniów, gdzie oni są, wszyscy mówili mi, a gdzieś poszli, żeby nie mówić też, że ja im to pozwoliłam, no ale no, tak czasami takie sytuacje były, że też w drugą stronę chcieli zostawać, być, więc to zależy, no ale też zdarzało mi się, kiedy już robiłam i znam różnych pedagogów tutaj na terenie Śląska, to też rozmawiali z innymi na różnych radach pedagogicznych czy na jakichś spotkaniach i też było tak, że ktoś do mnie dzwonił, pani Olu, potrzebujemy, robimy, tak? I zdarzało się, że nie wiem, jechałam do Warszawy, do nie wiem, prywatnej szkoły podstawowej, gdzie robiłam pewnego rodzaju zajęcia, co też fajnie spędzaliśmy czas, więc oprócz UPS-u też zdarzają się takie telefony, jak kiedy możemy się umówić, kiedy możemy porozmawiać, no teraz niestety jest to niemożliwe.
Okej, a powiedz jeszcze coś więcej o tych tematach, bo wspomniałaś, że relacje to był taki najczęstszy temat gdzieś tam jakoś zamawiany przez szkołę, antykoncepcja, a z tych takich właśnie, ja to nazywam WD-żytowych, tak, czyli takich bardziej stricte, jeśli chodzi o edukację seksualną, jest coś jeszcze. Pytam teraz i o to, co w szkołach, i o to, co u was w trakcie tych takich dłuższych cykli.
Tak, znaczy to były różne tematy. Ja pamiętam, miałam kilka różnych zgłoszonych, które dosyć były chodliwe, tak? Czyli psychologia miłości, o co chodzi w związku, moja seksualność, znak równości, moja sprawa, czyli tutaj tak, analogicznie o związku to mówiliśmy o różnych koncepcjach, po czym poznać, że ten związek jest w miarę prawidłowy, czy nie, czy zdrowy, tak? A po czym poznać, że ktoś przekracza granice, o co chodzi ze zdradą, żeby troszkę tematy pojęciowe sobie poszerzać, czego niestety no nie ma w szkołach. Z drugiej strony moja seksualność, moja sprawa był takim warsztatem, gdzie czy on trafia do podstawówki, czy do dawnego gimnazjum, tak, teraz późniejszej podstawówki, czy liceum, technikum szkoły zawodowej, jakkolwiek. To był właśnie temat, kiedy są przekraczane granice, czyli co jest szantażem, tak, co jest przemocą psychiczną, co można zgłosić, gdzie powinniśmy zgłaszać różne sprawy i w ogóle ze sferą seksualną do jakiego specjalisty iść, co nam może powiedzieć seksuolog, co psychoterapeuta seksuolog, co psycholog, seksuolog, jakie są możliwości, żeby też dawać do myślenia, że nie na wszystko są leki, bo czasami są kłopoty też psychogenne, czyli też wyjaśniać sobie te pojęcia właśnie co, o co chodzi, że jak to się dzieje, że głowa może wpływać na ciało i być jakaś reakcja, która no, wymaga przemówienia i porozmawiania, a niekoniecznie farmakoterapii. Więc pamiętam, że to były takie no, główne granice, związki, z czym, do kogo. Pamiętam też, że antykoncepcja, tak? Ale taka rzetelna, prześledzona do 1,5 godziny, to czasami było nam mało czasu, kiedy były pytania, ale też jak kobiety powinny się badać, jakie badania robić, żeby dostosować hormony, czego wymagać od ginekologa, tak odnośnie panów, że jeżeli ktoś łysieje, to można się domyślić, że ma wysoki poziom testosteronu i warto chodzić do urologa, bo to może się wiązać z guzami na jądrzach, więc to były takie praktyczne rzeczy, które są profilaktyczne, których można uniknąć i pamiętam, że i jedne i drugie strony też o to słuchały. Mówiliśmy o narządach płciowych, co i jak się nazywa, tak, że warto badać piersi, że czemu warto robić cytologię, więc pod kątem tak naprawdę i takich biologicznych kwestii, ale też właśnie takich psychologicznych, czyli jak myśli wpływają na naszą seksualność, czyli czemu się wstydzimy seksualności, skąd to się bierze w ogóle, jak seksualność jest w naszym kraju rozumiana. Tak, no oczywiście tożsamość, orientacja, transseksualność, transpłciowość, też to był taki osobny temat, także mniej więcej potem pamiętam się, poruszaliśmy, ale też to były najbardziej takie chodliwe tematy dla młodzieży.
Okej, okay. I powiedz, jak reaguje młodzież, kiedy no, przychodzi ktoś zupełnie z zewnątrz, jeszcze z uniwersytetu i zaczyna rozmawiać o takich no właśnie życiowych tematach, też o takich tematach właśnie, których najczęściej jednak wcześniej w szkole z nimi nikt nie poruszał?
Czasami mam takie wrażenie, że myśleli, że przyjdzie ktoś starszy, przynajmniej ja złapałam, że jak to pani będzie prowadzić, tak? Czasami ktoś myślał, że w ogóle sobie przychodzę jako praktykantka, studentka, żeby posłuchać i to pani będzie prowadzić, aha, no to luz, tak? I to w ten sposób było, że tam też prowadzę zajęcia poprzez przytaczanie różnych historii, co też inaczej obrazuje niż taka sucha wiedza, jak to wygląda, czy trochę podpierając się historiami z gabinetu, czy innych wykładowców, które usłyszałam i też do nich przemawia, tak? I niektórzy mi powiedzieli, że bardziej to wygląda trochę taki stand-up psychologiczny, że można się pośmiać, coś przy okazji zrozumieć, niż taki typowy wykład. No ale to dlatego, że to skrywam do młodzieży, więc trzeba ich jakoś zainteresować, więc historie bywają dla nich bardzo interesujące, więc w ten sposób to z mojej strony wyglądało.
Okej, czyli jakby rozumiem, dziwią się, ale potem się cieszą, a chętnie zadają pytania. Nie wiem, może nawet zostają na przerwie, żeby pytać o coś takiego osobistego?
To jest najczęstsze, tak. To kolejka na przerwie, więc dlatego u mnie 5 minut to nie wybrałam sobie takiej przerwy dłużej. Więc na ogół rzadko bywało tak, no chyba, że, bo koleżanka ma takie pytanie, że, tak, to na forum, ale kiedy było coś osobistego, na przykład ktoś miał jakąś konkretną trudność, no to kolejka po zajęciach, różne rozmowy, ale też kiedy nie mieliśmy czasu, ja po prostu zostawiałam do siebie maila, też miałam mail z różnymi pytaniami, z różnymi prośbami, czy związanych z tematem, czy zupełnie inny, czy to się polecenia, nie wiem, ginekologa, polecenia psychoterapeuty, tak, jakkolwiek myśmy to rozumieli, więc nie pamiętam, żeby nie było zainteresowania, raczej było tak, że ta wiedza była fajna, praktyczna i z niej dosyć dużo korzystaję, albo ktoś mi napisał, dziękuję za zajęcia, pogadałem z partnerką, wyjaśnię sobie pewne sprawy, jest więcej swobody między nami. Tak więc też no, takie odzewy bywają cieszące, bo tak naprawdę to 45 minut czy 1,5 godziny, a potrafi komuś dosłownie zmienić życie czy relacje na przyszłość. No, też o to myślę chodzi w profilaktyce.
Okej. Okay. A powiedz, jak ludzie reagują na to, że zajmujesz się edukacją seksualną? Jakie są reakcje? Może się zdarzyło kiedyś, że ktoś stwierdził, że robisz coś złego?
Czy ja akurat jestem w towarzystwie i akademickim, i seksuologów, praktyków, no to by było dziwne, gdyby mi powiedział, jeżeli chodzi o osoby, z którymi współpracuję, czy pedagodzy, psycholodzy, no też się znamy i jak byli u mnie na zajęciach, no to wiedzą, że to nie jest tak, że ja przychodzę i mówię, jeju, musicie robić tak i tak. No to są rzeczy, które są według standardów WHO, według danych, badań, czy nimi podparte i po prostu o tym mówię, a co ktoś z tym zrobi, no to też to jest jego wybór, jego dowolność, tak? Więc w ten sposób to wygląda. Nie zdarzyło mi się, żeby, nie wiem, moi rodzice powiedzieli o matko, dziecko, ty szarlatanie, czy cokolwiek takiego, tak? No, praca jest pracą, a że przy tym sprawia i mi to przyjemność i tak to wykorzystuję i tak to sfera, w której się mówią, u mnie w domu się mówiło o seksualności, no to nie jest to jakiś temat tabu. Nikt mi ze znajomych nie powiedział o matko, co ty robisz, albo nie wiem, że jestem zboczona. Czasami niektórzy moi znajomi potrafią usłyszeć, tak, że przyjeżdża zboczona pani do szkoły, proszę uważać. Jak już to zdarzyło mi się w drugą stronę. Pojechałam na przykład kiedyś taka pani szkoły podstawowej, prywatnej, dyrektor tej szkoły wymyśliła, że może, żeby przepchnąć ten temat edukacji seksualnej, mówiąc w skrócie, najpierw zaprosimy rodziców, niech oni posłuchają, o czym ja chcę porozmawiać. Wcześniej porozmawiam z pedagogami, żeby mnie poznali, żeby wiedzieli, jak ja pracuję. No i na końcu rodzice wyrażą zgodę, no i będzie to z uczniami. Tak? Czyli pedagodzy wiedzieli, czego się po mnie mogą spodziewać, bo się mogliśmy poznać przez 2 godziny. Później miałam rozmowę z rodzicami, którzy przyszli na zebranie, no i później dzieciakami. No i było na przykład tak, że pani mówi, że fajny, porywający wykład dla rodziców, dużo różnych pytań, wątpliwości mogli sobie rozwiać, no i się zgodzili. No jeden pan mówił, że czy ja odpowiadam za każde swoje słowo, które poruszam podczas zajęć. Ja mówię, tak jak w każdym innym aspekcie mojej pracy. I pamiętam, że wtedy ta klasa, to byli rodzice akurat z każdej klasy, wszyscy się zgodzili, z wyjątkiem tego jednego pana, który miał zarzuty, że być może to nie jest dobra wiedza i tak dalej, i że ja będę tutaj skłaniać kogoś do czegoś. No i było tak, że kolejnego dnia, jak rozpoczynałam warsztaty, miałam tam po 3 godziny lekcyjne z każdą klasą, to wszyscy przyszli. Ten chłopczyk miał nie przyjść, ale on przyszedł. Zaczęliśmy od siedzenia w kółku, tak? To była 4. klasa podstawówki, siedzimy w kółku, ja też, po turecku, rzucamy sobie piłką, poznajemy się, jest przyjemnie, tak? Robimy pewien wstęp, no i zaczynamy rozmowę o tym, jak patrzy się na kobiecość, co sobie w ogóle mówicie, co wiecie. No i wtedy tata przyszedł oburzony tego chłopca, wręcz wyrwał go z sali, a on zaczął płakać, że on chce tam być, ale to rodzic nie chciał, więc w ten sposób zdarzały mi się historie, chyba z 2 czy 3 maksymalnie.
Okej. Okay. A powiedz, jest coś takiego, co szczególnie lubisz w tej pracy, a może jest też coś, czego nie lubisz? Taka sytuacja w sumie bardzo nieprzyjemna, ale może jest coś takiego ogólnego, wiesz, czego nie lubisz, zajmując się edukacją seksualną?
Nie wiem, jak na to pytanie odpowiedzieć, bo dla mnie ta sytuacja jest nieprzyjemna, no bo każdy ma prawo wyboru, tak? I jak ktoś się zgadza, tak się może nie zgodzić. Myślę, że bardziej była nieprzyjemna tego chłopczyka, bo cała klasa była w procesie, później to na pewno w nich pracowało, rozmawiali czy w swoich domach, no on był taki pominięty, nie? Że czegoś nie ma, nie może uzupełnić. Także mi jedyne, co to było przykro, że po prostu ten chłopczyk został wyrwany, mimo tego, że chciał, tak? Czyli tutaj bym zwróciła uwagę na poszanowanie jego granic, jego potrzeb, a niekoniecznie potrzeb rodzica. Także ja nie potraktowałam tego jako nieprzyjemne, no być może można byłoby tak na to spojrzeć, no ale dalej wykonywałam swoją pracę. Także nie wiem, czy jest coś nieprzyjemnego. Czasami w drugą stronę mam, dziwi mnie to, że na przykład, nie wiem, potrafią przyjść osoby, które, nie wiem, mają 50 lat, na przykład mają konflikt w parze i nie potrafią mówić o narządach płciowych. Potrafią nazywać, albo coś się dzieje takiego, że nie mówią, wstydzą się i wręcz w drugą stronę mnie to dziwi, że pary między sobą nie rozmawiają i wtedy to jest dla mnie przykre, no bo czemu by nie rozmawiać z najbliższą sobie osobą? I bardziej mam takie trochę zdziwienie, no ale też zrozumienie, bo jednak no, nie było nigdy tej edukacji seksualnej, nadal nie ma rzetelnej, odpowiedniej, a co dopiero, tak? Kiedy ktoś chodził do podstawówki tam 20 czy 30 lat temu, no to tym bardziej się nie mówiło, czy nie można było mówić. Więc raczej mnie to smuci, że między sobą jest trudno porozmawiać nadal, mimo tego, że mamy XXI wiek, dostęp do wiedzy i tak dalej, to jednak nie zawsze pary rozmawiają.
No właśnie, to może tak na sam koniec, jakby ktoś cię zapytał, dlaczego edukacja seksualna w ogóle jest ważna. Trochę już żeśmy sobie powiedziały, ale wiesz, jakby ktoś tak życzliwie zapytał, ale właściwie po co się tym zajmować, po co robić takie zajęcia dla młodych ludzi?
To ja myślę, że odpowiedź jest prosta. No, seksualność jest naszym wrodzonym atrybutem każdego z nas, każdego żywego człowieka i seksualność nas motywuje do wchodzenia w relacje międzyludzkie, czyli to, czego się od nas oczekuje społecznie, żeby tworzyć relacje, tak, zakładać rodziny, tworzyć związki, cieszyć się życiem i tak dalej. I ma wymiar i biologiczny, i społeczny, i kulturowy. Czyli to wszystko ma znaczenie. Także czemu mielibyśmy nie rozmawiać o tych istotnych tematach dotyczących edukacji seksualnej? Że nie tylko jest ten wymiar biologiczny, który jest bardzo ważny, tak? Bo infekcje przenoszone drogą płciową i antykoncepcja, tak? I to, że pamiętam, jak młodzież czasami dziwi to, że jak to ma się kontakt homoseksualny, się można czymś zarazić, tak? Albo takie opowieści, że pani pojechała do Ciechocinka, miała kontakt seksualny i przyjechała z dodatkiem, tak? Bo miała na przykład grzybicę pochwy albo coś takiego. No i ona była zdziwiona, że przecież no jak to? No ale antykoncepcja nie chroni tylko przed dziećmi, tak? Ale jakoś tak się to ukształtowało, że sobie mam wrażenie, że o te infekcje są zapominane albo że a to nie ma się co martwić, prawda? Konsekwencje są długoterminowe. Więc to takie historie mnie dosyć dziwią, no ale można by uniknąć wiele nieprzyjemnych sytuacji czy konsekwencji, a co dopiero, kiedy mielibyśmy się skupić na tym, na seksualności w jej wymiarze psychologicznym, czyli tego, jak myślimy o sobie, o swojej seksualności, tak? Na przykład, gdyby można było powiedzieć kobietom, tak sobie wyobrażam, że czemu by się wstydzić, albo no, tak, poprzez psychoterapię, na przykład nauczyć się rozumieć, czemu ktoś się wstydzi seksualności, czemu musi uprawiać kontakty seksualne, nie wiem, przy zgaszonym świetle, albo boi się jakichś swoich elementów w ciele, bo nie wiem, są brzydkie, no to też dobrze jest wiedzieć, że to może być tylko w głowie, bo druga strona naprawdę może kogoś akceptować. I też jak widzę konsekwencje, że przez niektóre myśli potrafią się związki niszczyć, rozpadać, no to jest to po prostu smutne, bo można byłoby temu zapobiec przez rozmawianie po prostu o tym wymiarze psychologicznym. Skoro trudno zaakceptować ten biologiczny, no to okej, ale chociaż mówmy o związkach, o relacjach, o tym, kiedy są toksyczne, jakie powinny wyglądać, żeby tworzyć te związki w miarę szczęśliwe, albo ewentualnie jakie są możliwości, żeby je naprawić, a nie tylko się rozstać, no bo to jest zawsze najprostsze, prawda? Ale nikt nam nie gwarantuje, że kolejny związek będzie lepszy niż poprzedni. I taka krztyna refleksji, zatrzymanie się na tym, myślę, że jest bardzo istotna, zwłaszcza w perspektywie długoterminowej, tak? No bo ja pracuję z osobami już w kryzysie, ale widzę, że były momenty, gdzie można było temu zapobiec, ale nikt nie wiedział, jak tego może zrobić. No i się nie dziwię, no bo się o tym po prostu nie mówi. Dlatego mówienie o tym wymiarze głównie psychologicznym, myślę, że może mieć bardzo dużą moc i czasami widzę to po komentarzach zwrotnych od nastolatków, no to co dopiero, kiedy każdy by o tym wiedział, prawda? Mogłoby być to o wiele, wiele bardziej pomocne i budujące na przyszłość.
Okej, to bardzo Ci dziękuję za podzielenie się tym, na czym polega Twoja praca. Ja też się bardzo cieszę, że dowiedziałam się, że też jakby jest taka forma edukacji seksualnej, tak? Bo nie wiedziałam wcześniej, że w ramach takich zajęć też uczelnia akurat tutaj SWPS porusza takie tematy, więc jakby cieszę się, że też jakby, no nie chcę powiedzieć łatacie tą dziurę, ale trochę tak jest w edukacji, która niestety trochę jest, więc cieszę się i bardzo Ci dziękuję, że opowiedziałaś o tym, co robisz. Dzięki.
Fajnie, dzięki również za poświęcony czas. Wszystkiego dobrego.
Dzięki.